to zajrzymy do akt CIA. Ja tylko powiem, że można do nas zadzwonić 61 865 4654. Doktor Piotr Grzelczak odpowie na każde pytanie dotyczące historii czerwca.
Z całą pewnością będę się starał tego, to uczynić temu zadość, ale wracając do tego, o czym mówił Jarek, no to tych młodych ludzi poniżej 16 roku życia na ulicach Poznania trochę mieliśmy jednak w czerwcu.
No oni dzisiaj są świadkami historii też.
No więc właśnie. Zresztą to jest pewna specyfika Poznania. To będzie później też bardzo widoczne rok później, w czasie czegoś, co przeszło do historii jako juwenalia poznańskie. To taki wielki happening polityczny, który na ulicach Poznania rozegrał się w maju 57 roku i był pewną naturalną kontynuacją tego ducha czerwca i października też. Tam też dominowali nie tylko studenci, ale na tych zdjęciach operacyjnych SB widać mnóstwo młodzieży, młodych ludzi. Czy, takich Romków Strzałkowskich właśnie.
Czy o tym piszą Amerykanie?
O tym Amerykanie nie piszą. Tutaj pan redaktor mnie szybko sprowadził na właściwy trop. Amerykanie w raporcie, który przesłali na biurka swoich przełożonych w Białym Domu, czy też w Kongresie, czy w Komisji do Spraw Służb z 30 czerwca 56 roku, omawiają kilka punktów sytuacji na świecie, które ich bardzo interesują. I tam na pierwszym miejscu w tym raporcie jest właśnie Poznań. Dalej jest, co zabawne, Birma. Zabawne z naszego punktu widzenia, bo to dosyć egzotyczny temat. Birma, Gwatemala, Peru, Związek Radziecki i konflikt arabsko-izraelski, więc no, ważkie tematy. Poznań jest na miejscu pierwszym. Z tego raportu pewnych rzeczy się i tak nie możemy dowiedzieć, ponieważ są albo zaciemnione, albo wybarwione tak na biało, więc do dzisiaj utajnione. Ale ten raport przynosi nam taką pewną amerykańską wiedzę w pigułce na temat czerwca, przynajmniej na temat optyki czerwca. Przekazywaną też kanałami dyplomatycznymi. Wiemy, że tutaj oni, no, w dyplomacji, umówmy się, służby też miały swoich ludzi. Zresztą te raporty ambasady amerykańskiej, które profesor Kula kiedyś opisał w słynnej książce o reakcji ambasad zachodnich na 56 rok w Polsce, są w jakiś sposób tożsame z tym, co mamy tutaj w tym raporcie. Ten raport mówi między innymi o tym, że w czerwcu, to są szacunki na, przypomnę, 29-30 czerwca 56 roku, że w czasie tych poznańskich wydarzeń, jak oni nazywają, zginęło około 38 poznaniaków. No to jest rzeczywiście zaniżona statystyka, tych ofiar było znacznie więcej. Mówią tu o 270 rannych i porównują, to jest bardzo ciekawe, porównują czerwiec tutaj z tym, co się wydarzyło we wschodnich Niemczech w roku 53. Czyli w tym pierwszym, tak naprawdę obok poznańskiego czerwca, buncie, który miał miejsce za żelazną kurtyną. Oni porównują tutaj w tym raporcie sytuację w Polsce z tą sytuacją w Niemczech Wschodnich, w NRD. Piszą tutaj oczywiście, że ten strajk dojrzewał w fabryce lokomotyw, tak nazywają nasze W3 w zakładach wówczas Stalina. Chodzi oczywiście o Cegielski. I piszą o tym, i to jest bardzo ciekawe, że sytuacja strajkowa, że napięcie pewne w Poznaniu było im znane już 27 czerwca. Czyli amerykańskie służby wiedziały, że Poznań z tym gorącym kotłem, który za chwilę może eksplodować, już dzień wcześniej.
Czyli coś takiego, o czym pisała prasa w latach 50., że szpiedzy amerykańscy, brytyjscy są wszędzie i bądź czujny. Czyli to się jednak wpisuje w taką rzeczywistość działań UB, że jednak UB miało rację. Co o tym sądzisz? Czy taką tezę można teraz tu postawić?
To jest przewrotne, co teraz pan redaktor proponuje, ale faktem jest, że oni przyznają, iż ta wiedza na ten temat, o którym tutaj mówimy, na temat sytuacji strajkowej w zakładach Cegielskiego, że ona jest im znana, nazywają to plotkami, tak się tutaj zasłaniają, ale jest im znana za sprawą amerykańskiej ambasady. Czyli amerykańska ambasada faktycznie musiała mieć jakieś kontakty w Poznaniu.
No dobrze, to będę brnął dalej. No to chyba łatwiej było agentowi ze wschodu ulokować się w Stanach, niż agentowi ze Stanów ulokować się w Polsce. I teraz jak ten raport wybrzmi w sensie historycznym? No, wiarygodność jego jest duża, tak?
Bardzo duża, moim zdaniem. Oni tutaj piszą, że już 27 czerwca mieli wiedzę na temat tego, że część demonstrantów przygotowało banery.
No dobrze, no to przy ówczesnych środkach łączności, jak to ty jako historyk odbierasz? Jest 27 czerwca, dysponujemy telefonem takim, o którym większość słuchaczy już zdążyło zapomnieć, czyli telefon w tarczę albo wtedy na korbkę. Podają tutaj takie jakieś daty, 27 czerwca, tak 20 się zaczyna, to twoim zdaniem, na ile to jest wiarygodne?
No, moim zdaniem to jest o tyle wiarygodne, że oni się tu powołują na kontakty we własnej ambasadzie, czyli kanałami dyplomatycznymi musieli tę sytuację w Poznaniu rozpoznać.
Czyli inaczej, staramy
się zadzwonił
do ambasady.
Do Warszawy.
Nie, mamy targi poznańskie przecież. No, Poznań jest pełen rozmaitych służb, nie tylko polskich. No,
dzisiaj... Ale wyobraź sobie takiego dyplomata, może nie dyplomatę, no patrzmy, cudzysłów, wystawca pod przykryciem, idzie na pocztę, gdzie nam najbliżej, na Głogowską pocztę, albo... No,
na tę pocztę, no, na której my wysyłamy pity. Dokładnie. W ostatni dzień. Czy
pamiętajmy, że raport jest 30, oni informują, że wiedzieli o tym 27.
No, czyli informacja musiała wyjść z jakiejś poczty.
Musiała wyjść z Poznania. Ale jakim kanałem się przedostała do Warszawy, no to tutaj z tego dokumentu oczywiście się nie dowiemy, bo zarówno nazwiska potencjalnych agentów, albo ich kryptonimy operacyjne są oczywiście utajnione.
Ale Piotr, powiedziałeś ciekawą rzecz o targach. Poznań był takim europejskim miastem, prawda?
Targi pierwsze powojenne odbyły się w 1955 roku. To jest kwestia tej sytuacji odwilżowej, która panuje generalnie w Europie Środkowo-Wschodniej. Drugie targi, jeszcze w tym stalinowskim takim cyklu, okresie, to jest rok 56. To jest pewne okno na świat, pewne pokazanie światu też, że w tym socjalistycznym, nazwijmy go, raju, w cudzysłowie, no można też, nie wiem, może nie uprawiać biznes, ale kontaktować się z Zachodem na zasadach tego, jak mówił o tym Chruszczow na 20. zjeździe, w ramach pewnego pokojowego współistnienia dwóch systemów. Możemy się nie zgadzać, nie lubić, ale możemy robić pewne interesy. Nam zresztą na tym zależało, bo myśl techniczna nasza była uzależniona przecież od tej myśli zachodniej. Więc Poznań był oknem wystawowym i Poznań w czasie targów co roku, o tym najlepiej mówią raporty z SB poznańskiej, był przesycony agenturą. I tak polską, jak i zachodnią. Często pod przykrywką oczywiście urzędników wysokiego szczebla zachodnich ambasad. Dlatego te raporty opublikowane przez profesora Kule, to było wtedy fenomenalne, w 1992 roku, raporty ambasad francuskiej, kanadyjskiej, amerykańskiej, no to jest fantastyczna wiedza pokazująca, w jaki sposób amerykańskie czy zachodnie generalnie służby patrzyły na sytuację w Polsce w 1956 roku.
A pamiętasz, jak dotarłeś do akt Służby Bezpieczeństwa z 89 roku, jak już komuna się waliła, a jeszcze targi były pod opieką operacyjną.
No tak, bo przede wszystkim to, że Służba Bezpieczeństwa zmienia nazwę na Urząd chyba do spraw tam Konstytucji czy Bezpieczeństwa, no to nikt nie odwołał rozkazu posiadania agentury na targach. Oni mieli tak jak w wojsku, było zadaniowanie i należało to kontynuować. Dopiero od września 89 roku, kiedy nad Służbą Bezpieczeństwa i WSW przejmuje kontrolę cywilny minister, zaczyna się to zmieniać. Natomiast to zadaniowanie cały czas istnieje. No ale tu jeszcze wracając do tego 56 roku i naszych targów. Mam do ciebie to pytanie takie związane z wiarygodnością. Cały czas tych...
Cały czas drążysz. Nie wierzysz CIA.
CIA miało swoje źródła informacji, ale musiało być weryfikowane. Jak sądzisz, czy zanim ten raport pojawił się gdzieś na górze, bo domniemam, że on trafia do jakiegoś dyrektora departamentu, sekretarza stanu, czy był on gdzieś opiniowany, czy było drugie źródło, trzecie, czwarte źródło informacji, zanim, tak jak podałeś, 30 czerwca ta informacja trafia na...
Wypłynęła wyżej.
Dokładnie.
Wydaje mi się, że tak, bo w tych raportach ambasady, znowu wrócę do tej książki z 72 roku, w raportach ambasady oni przyznają wprost, tam puszczają farbę, które nie puszczają farby w tych raportach CIA. Mają swoje kontakty, nazwijmy to operacyjne, czy swoich ludzi, nawet wśród polskich elit politycznych, co zabawne. Że ta wiedza mogła być weryfikowana również na takim kanale powiedzmy polityków zajmujących dość poważne stanowiska, na przykład w Ministerstwie Przemysłu Ciężkiego, czy też w Radzie Ministrów wręcz. Te raporty ambasady z 92 roku.
Ale chyba nie Cyrankiewicz nie był agentem.
Cyrankiewicz raczej nie, ale proszę zwrócić uwagę na taką słynną książkę, czy sprawę zapomnianą może dzisiaj dość, ale jest bardzo istotną z tego punktu widzenia właśnie. Jest książka Krzysztofa Perseka, którą państwu polecam. Fantastycznie się czyta, jak kryminał. IPN to wydał już pewnie jakieś 10 lat temu. Sprawa Henryka Holanda. Zresztą ojca znanej dzisiaj reżyser. Henryk Holland zostaje przez służby właściwie postawiony na skraju, popełnia samobójstwo, wszystko na to wskazuje, w czasie przeszukania jego mieszkania przez stołeczną SB na początku lat 60., a jest oskarżony właśnie o to, że jako człowiek no, ówczesnego establishmentu politycznego kontaktuje się z zachodnimi ambasadami właśnie. O to jest podejrzewany. O to, że w czasie rozmaitych przyjęć, niekoniecznie takich jawnych, ale że spotyka się również w knajpach, w parach z amerykańskimi, z zachodnimi, z francuskimi dyplomatami, niby towarzysko, ale służby są przekonane, że może być jakimś kanałem informacyjnym. On już wtedy robił karierę naukową, wcześniej miał za sobą nieco inną karierę, ale to jest pewien modus operandi, który można by również zastosować w tej sytuacji.
Czyli stawiasz tezę, że...
Polska była pełna szpiegów.
No, to też, ale tutaj jest teza jest dość ciekawa, mianowicie, że towarzysze, ci, którzy sądzę myśleli i mieli tą wizję przewidywania, woleli ujawnić coś, aniżeli doprowadzić do czegoś gorszego.
Jestem przekonany, że wśród tych towarzyszy określanych mianem takiego skrzydła liberalnego, to oczywiście odwieczny spór, puławianie, natolińczycy, byli tacy, niekoniecznie najwyższego szczebla, ale średniego co najmniej, którzy kontakty na poły towarzyskie, na poły operacyjne ze środowiskiem amerykańskich czy zachodnich ambasad musieli podejmować. Wiedząc mniej lub bardziej, że w jakiejś grze uczestniczą.
A następnie analitycy w Anglii, zbierając to wszystko,
składali to.
I mamy taki raport, który nam teraz tutaj przedstawiasz.
Tak jest.
A jego wartość, ciebie, ty jako historyk, masz teraz przed sobą dokument, który został wygenerowany w 56 roku 30 czerwca. Masz dzisiaj wiedzę. Jakbyś ocenił jego wartość w tamtym czasie i na ile ten raport mógł decydentów amerykańskich przekonać o tym, że rzeczywiście w Poznaniu wydarzyło się to i tamto?
Ten raport jest dość krótki, częściowo utajniony. Nie znamy jego pełnego kontekstu. To znacznie utrudnia historykowi też badanie sprawy, bo te białe plamy czy te miejsca, których nie widzimy, no, mogą nam przywodzić na myśl sytuację, no, że ten kontekst tego dokumentu w różnym miejscu może być inny. On jest na tyle skrótowy, on niczego nie proponuje. To nie jest jeszcze to, o czym za chwilę może powiemy, o dokumentach o proweniencji natowskiej, gdzie pewne tezy stawiano, jak ewentualnie politykę wobec Polski i generalnie bloku wschodniego prowadzić. Ten dokument jest czysto sprawozdawczy. On ma pokazać pewnie tej górze w Waszyngtonie, w ważnych departamentach czy biurach, jak ta sytuacja poznańska miała miejsce z perspektywy amerykańskich służb, z perspektywy amerykańskiej ambasady. Niekoniecznie z perspektywy prasowej, przecież amerykańskie dzienniki i tygodniki o tym pisały. Więc no tutaj oni, jeśli można mówić o jakiejkolwiek tezie, to w podsumowaniu piszą, że zakładają, że to, co się wydarzyło w Poznaniu, niestety spowoduje spowolnienie czy też opóźnienie tego procesu demokratyzacji, który obserwują w Polsce i w krajach bloku wschodniego od pewnego czasu, od 20 zjazdu KPZR i słynnego referatu Chruszczowa. I nawet kończą to taką konkluzją, że amerykańska ambasada sugeruje, pisze do Waszyngtonu, a to się znajduje w raporcie CIA, co jednoznacznie potwierdza, to się zazębia, ten świat
Dyplomata, czyli szpieg.
No, niekoniecznie, ale na pewno wśród dyplomatów są szpiedzy, a może tak to zamknijmy, że to, co się wydarzyło w Poznaniu, z ich perspektywy amerykańskiej, wydarzyło się za wcześnie.
To jest zaskakujące, bo przecież to przyspieszyło.
Nie, oni
przemiany.
Mówią, że to, oni się obawiają, że to będzie spowalniać przemiany, że może się mylili, to ciekawe jest. Oni piszą, że boją się, obawiają, że teraz dopiero dojdzie do tego, co Cyrankiewicz powiedział w swoim słynnym przemieniu o odrąbywaniu rąk, że teraz tak przykręcą śrubę w Polsce, że no, ta demokracja, na którą mieli nadzieję i pewne rozluźnienie napięcia międzynarodowego, że do tego nie dojdzie, że czerwiec spowoduje, że no, ten nawrót stalinizmu, i tu mają trochę racji, bo on będzie przynajmniej w lipcu i sierpniu zauważalny. Aż do procesów poznańskich. Dopiero październik rozwali trochę.
Ale jako historyk spójrz na pewną prawidłowość. Poznań zaczął, tak jak wspomniałeś przed chwilą, gdzieś są napięcia na linii Izrael-sąsiedzi.
No 56 rok, no to jest właśnie w ogóle sytuacja międzynarodowa.
I Poznań zaczyna, tak jak wiesz, Poznań coś zaczyna. I teraz ciekawym byłoby, gdybyś odnalazł ciąg dalszy tego. Na ile Poznań wśród analityków amerykańskich no, mógł zmienić jakiś amerykański punkt widzenia na tym, jak postrzegać Europę Wschodnią. Bo wiemy, że po Poznaniu pojawiają się wydarzenia...
Kolejne wyłomy.
Dokładnie. I na Węgrzech, i równocześnie operacja Kadesz, czyli Izrael kontra Egipt. Udział Amerykanów jako dyplomatów bo mamy też wątek francusko-brytyjski, no i robi się znam z tego cała
pewna sekwencja. A żeby było jeszcze zabawniej, to proszę sobie wyobrazić, że w 56 roku, no bo to mamy pewien kontekst amerykański, gdybyśmy jeszcze znali kontekst sowiecki, no to już byłoby w ogóle optymalnie. A proszę sobie wyobrazić, że tego dnia, kiedy się rozpoczyna czerwiec, dzieje się czerwiec, to jest ta sytuacja dynamiczna, dramatyczna, tego samego dnia w Polsce nie ma szefów ówczesnego UB. Polscy szefowie Urzędu Bezpieczeństwa tego dnia rano, kiedy się rozpoczyna czerwiec, gdzie lądują? W Moskwie.
W Moskwie.
I towarzysze radzieccy witających na lotnisku w Moskwie, szefów polskiego UB, Pszczółkowskiego między innymi, informują o tym, że w Poznaniu dzieje się to, co się dzieje.